Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj w audycji Sposób na rodzinę opowiemy o dzieleniu się dobrem, o zwracaniu uwagi na drugiego człowieka, o tym takim DNA rodzinnego pomagania. Bo w tej rodzinie bycie wolontariuszem, pomaganie i angażowanie się w różne społeczne akcje przechodzi z pokolenia na pokolenie. W studiu moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj Marianna i Piotr Wróblewscy oraz jedna z ich trzech córek, Oliwia. Zapraszam do wspólnego spędzenia najbliższej godziny. Dzisiaj rozmawiamy na temat pomagania, na temat dobra. Jak to się u Państwa zaczęło? Czy już jak byli Państwo mali, pomagali, byli włączani w jakieś takie akcje, czy to dopiero jak stworzyli rodzinę i zaczęli zarażać wtedy tym pomaganiem, tym dobrem, tym otwarciem na drugiego człowieka?
I teraz co, Pani Marianko? Ja jak od siebie bym zaczął, no to rzeczywiście to pomaganie u mnie zaczęło się dużo wcześniej, bo tak jak już gdzieś tutaj sobie rozmawialiśmy troszeczkę, to harcerstwo prześladuje mnie od 7 roku życia, a dzisiaj mam już ponad 50 i cały czas jeszcze jestem tym harcerzem. I to pomaganie się już wtedy zaczęło, także nie mając 7 lat oczywiście, ale już zaczynając tam potem swoją ścieżkę starszego harcerza czy jakiegoś instruktora, no to już zaczynaliśmy działać na rzecz innych osób i to dosyć sporo. Także to ja powiem szczerze, dosyć dawno. Nie wiem, jak to u ciebie, moja żono.
Gdy tak pomyślałam sobie, co mogę powiedzieć, to pomyślałam o moim dzieciństwie, które jest związane z wychowaniem się w rodzinie rolniczej, z takim wychowaniem wiejskim, gdzie zawsze jednak była energia, była wspólnotowość, było dużo, dużo pracy, ale takiej pracy związanej właśnie z tym, że razem. Że razem rodzina, razem sąsiedzi. Myślę, że to były też takie czasy, że wówczas w tej małej społeczności lokalnej, żeśmy się dzielili zasobami po to, żeby jakoś tak było lepiej. I każdemu z osobna.
Postanowili Państwo dalej przekazywać to i pokazywać dzieciom, jak pomagać, jak się włączać, jak się otwierać na drugiego człowieka.
Przyznam, że tak. No, tak jak dalej będę wracał do harcerstwa, no to trochę zaraziłem harcerstwem moje córki. Żona jest przyjacielem harcerstwa.
Nie, no ale mamy to zawsze zaangażowane
tak, ale
w harcerstwo.
Oczywiście, gdyby nie, już ją zabieramy na wyjazdy jako kwatermistrzynię, także jeszcze nie kucharka, chociaż świetnie gotuje, ale tym harcerstwem zaraziłem córki i stąd też im towarzyszę, żeby no nie było tak, że jak już je w to wciągnąłem, to ja sobie pójdę. Dopóki jeszcze nie porobił takich stopni, które pozwalają im na pełne działanie, bo tam w harcerstwie są pewne struktury, w ZHR-ze czy w ZHP, my akurat jesteśmy w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. No więc może Oliwka, ty coś byś dopowiedziała, bo ja tak trochę włączyłem
Bardzo
się.
Chętnie, dzień dobry. No. Tak naprawdę rodzice zarazili nas, mnie i mojej siostry, taką chęcią do pomagania innym od samego początku. Ja tak naprawdę od dziecka obserwuję, od narodzin obserwuję ich działania i też w nie wchodzę. I jako harcerka, i jako teraz właśnie pracowniczka fundacji, ale też jako wolontariuszka podejmuję się tych działań, dlatego że no, to są naprawdę tacy ludzie z tą niezwykłą energią, o której mama wspominała. No i myślę, że ja i moje siostry za tym podążamy.
Trudno pomagać, czy nie?
Jeszcze wyjdę z takim kawałkiem poddania pod tutaj dyskusję w ogóle samej wizji wolontariatu, bo myślę, że bez jakby takiej przestrzeni, przynajmniej w moim życiu, moja ścieżka zawodowa przebiegłaby no, po prostu tak klasycznie. Ale w związku z tym, że na uczelni ten taki niepokój szukania dla siebie właściwego miejsca zawiódł mnie w różne miejsca, w których rzeczywiście spotykałam niesamowitych ludzi, niesamowite środowiska. Myślę, że taka przestrzeń do tego, abyśmy się nie bali podejmować działań wolontarystycznych albo inwestowali w to po prostu, bo też jest inwestycja czasu, że to nie jest tak, że w wolontariacie tylko dajemy. Przede wszystkim, będąc wolontariuszem, bierzemy.
Ja znalazłem żonę wolontariuszkę, bo ja odrabiałem wojsko w ośrodku dla osób niepełnosprawnych. No i tam pojawiła się wolontariuszka Marianna. Także słuchajcie, idźcie na wolontariat. Można znaleźć żonę. Także,
lub wspaniałego partnera.
Czy to jest tak, że dzieciom się mówi o tym, żeby szły do wolontariatu, gdzieś szukały? Czy one po prostu, czy ty po prostu patrząc na rodziców i to, jak funkcjonuje rodzina, sama chciałaś?
Ja właśnie tak powiem ze swojej strony, bo myślę, że gdyby zachęcali albo wręcz jakoś zmuszali, to bym nigdy nie została wolontariuszką, a tym bardziej nie poszłabym w taką dziedzinę społeczną. Ale oglądając ich od samego początku, kiedy widziałam też, ile dobra dzieje się, ile ludzi się zmienia. To po prostu sama tego zapragnęłam. I pamiętam, że już w przedszkolu, jak gdzieś tam rysowaliśmy, jak siebie widzimy w przyszłości, ja narysowałam siebie właśnie przy domach, no bo tutaj domy dziecka. I chyba właśnie myślę, że tutaj clue jest takie, żeby zachęcać, ale swoją postawą, swoim własnym przykładem, a niekoniecznie słowami.
Mhm. Słuchając ciebie, przypomniałem sobie, że wiecie, malutka, ja robiłem, no nie wiem, czy ona publicznie można powiedzieć, ale wcieliłem się w rolę świętego Mikołaja i moja najmłodsza córeczka została moją asystentką, także rozdawaliśmy paczki, także to też, to, no to i to też było na scenie Jarmarku Świątecznego. Taki miałem epizod swojego życia, że też tam byłem chwilę tym głównym aktorem, świętym Mikołajem.
Więc chyba nasze życie tak przebiegało, że dzieci no nie miały łatwo, bo one były już dziećmi towarzyszącymi. Takimi dziećmi towarzyszącymi, które jakby no miały taką przestrzeń do tego, aby się odnajdywać wśród wielu ludzi w różnych sytuacjach. I z perspektywy czasu myślę, że naprawdę dawały sobie radę. Być może czasami myślałam, że to są duże koszty tego, że nie mamy rytmu dnia, że nigdy nie wracamy o tej samej porze, albo wieczorem może zdarzyć się coś takiego, że w naszym domu jest sporo ludzi, albo my wyjeżdżamy gdzieś i naprawdę bierzemy dzieci, one zasypiają i wracamy ze śpiącymi maluchami. Ale z perspektywy lat widzę, że to też była dobra inwestycja, że może myślę o moich córkach, że one tak odcinają takie kupony, takiej umiejętności odnajdowania się w relacjach społecznych. Mm-hmm. I tutaj dzisiaj z nami jest Oliwka, ale też chciałabym tu wspomnieć o pozostałych córkach. Mamy je trzy, Emilia i Zuzanna. I rzeczywiście każda z nich zaangażowana jest w swoim obszarze w takie działania, które tam, gdzie one nie pozostają obojętne. One zawsze gdzieś, czy właśnie w orkiestrze, no to od lat, od pierwszego światełka jesteśmy tam, czy właśnie w wolontariacie, czy Emilia teraz uczestniczy w szlachetnej paczce, była liderką szlachetnej paczki, czy też w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Nawet powiem z perspektywy matki, że czasami jestem taka zaniepokojona, że ojejku, tyle tego społecznego życia w naszym domu i życiu. Być może po prostu jakaś ekonomia albo jakiś tutaj matematyk by nam się zdarzył. No bo też wiem, jakie są koszty tej pracy. Ale no nie ingerujemy. Po prostu zawsze jesteśmy po stronie wspierania. Jakby ludzi, ale też i własnych córek.
Ja też nieraz zły jestem, że nie ma kto nas posprzątać w domu. Jakiś wolontariuszy bym chętnie zaprosił.
To w każdym domu, to w każdym.
Nie wiem, ale to po prostu nagle wszystkie znikają do działań, świąteczny okres, my wszyscy w pracach społecznych. No, w domu zostaje kot i pies. Także tak to też nieraz bywa.
Tak faktycznie jest, że jak rodzice nie pchali, to ty teraz odcinasz te kupony?
Myślę, że tak. I też, nie wiem, może trochę w to, może to nie jest prawda, ale trochę tak się śmieję, że mam też taki gen i moje siostry, że trochę pomaganie. W genach odziedziczyłyśmy takie różne kompetencje społeczne, ale też liderskie, właśnie zarządzanie, organizowanie tych różnych przedsięwzięć. Ale też jest tak, że właśnie mama wspominała o tym towarzyszeniu, że były takie niełatwe chwile. Pamiętam, jak byłam mała i gdzieś tam wracaliśmy po nocach z jakichś wyjazdów, wizyt studyjnych, szkoleń. Też był ten taki trudny kawałek, bo tutaj bardzo ważnym aspektem są domy dla dzieci, gdzie pojawiła się ogromna zazdrość o inne dzieci, które też przecież mój tata wita z taką wielką serdecznością jak nas. Oczywiście ta miłość jest na pewno inna, ale jako małe dziecko nie zawsze można to zrozumieć. Także jestem taka pełna podziwu, że pomimo tych takich trudnych kawałków, które są w pomaganiu i tego właśnie, że czasami zapominamy o sobie, jednak udało się tak dojść do takiego momentu, gdzie da się to wszystko wyważyć, ale też razem z rodzicami działać.
No właśnie, takimi kawałkami wyważenia są też takie nasze ucieczki trochę rodzinne, prawda? Właśnie w góry, czy na jakieś wyjazdy.
Wspólne takie?
Wspólne, pomimo tak dorosłych córek.
Ale super.
I jeszcze gdzieś zdarza nam się systematycznie wspólnie uczestniczyć w takich różnych tylko naszych wyjazdach.
Ale też jest tak, że jak gdzieś podróżujemy, podróżujemy razem, to znajdujemy jakieś różne sytuacje. Pamiętam taką sytuację z dzieciństwa, to chyba najlepiej opowiada mama, jak nasza najmłodsza siostra Zuzia, która wtedy miała, nie wiem, z 5 lat, byliśmy w Rzymie i padał bardzo mocno deszcz, gdzieś uciekaliśmy. I swoją parasolkę oddała jakiemuś potrzebującemu. I to też są takie, no nie wiem, piękne momenty.
To pomaganie macie po prostu we krwi.
Bo w wspieraniu innych osób samemu się otrzymuje bardzo dużo. To jest...
Tak, to prawda.
Myślę, że tak, czasami trzeba być cierpliwym. Że zmiana, taka zmiana społeczna nie dzieje się tak nagle, prawda? Ale gdy myślę o dzielnych naszych bohaterach, mieszkańcach domów dla dzieci, gdy już do nas wracają często w dorosłości i gdy na przykład dzielą się swoim szczęściem, to muszę pani powiedzieć, że to jest naprawdę wielka energia. Albo na przykład ostatnia nawet rozmowa z wczoraj, kiedy wymienię imię, Oskar, powiedział, chciałbym być wolontariuszem, prawda?
Pięknie.
Już dorosły człowiek, 26-letni, gdzieś wraca i mówi tak, pomyślałem o tym, że chciałbym być wolontariuszem fundacji. Dobro wraca.
Mm-hmm. No, taki piękny, dostałem post od mojej wychowanki, bardzo dziękujący. Nagle znienacka po świętach, w trakcie świąt, także to są takie piękne momenty, kiedy właśnie człowiek na nowo nabiera pełne akumulatory i pędzi dalej z chęcią, żeby no, dzielić się i pomagać innym.
Ale też ważne jest to, co powiedzieliście o tym, żeby nie zapominać o sobie, tak, i o rodzinie, żeby też te fundamenty były bardzo silne.
Silne fundamenty wśród silnych liderów. Tutaj myślę, że no nasze wyjazdy też już, czy nasze bycie razem jest okupione różnymi historiami. Ja na przykład wówczas często nie mam żadnej roli albo odsuwam się od tej roli, dając taką przestrzeń, co nie jest łatwe, ale z drugiej strony widzę, jak to bardzo mocno nas rozluźnia, tak, wówczas, prawda, że jesteśmy tacy ze sobą i autentyczni. No ta dbałość jest ważna. Jest ważna z różnych aspektów. Myślę, że ja trochę późno do tego dojrzałam, ale nigdy nie jest za późno na nic. Mm-hmm. Naprawdę. I tutaj też dobrze, że mamy taki czas, w którym mówimy o dobrostanie, o tym, że ta maska, prawda, taka symboliczna w samolocie, to jest najpierw dla siebie, a dla później bliskich. Dla bliskich, prawda? Mm-hmm. Więc to, jeżeli my się nakarmimy taką siłą, zdrowiem i spokojem, jesteśmy wówczas mocniejsi. Nie można zaburzyć tego rytmu.
Ale prawdą jest, że rzeczywiście celebrujemy różne momenty, żeby to były tylko dla nas te momenty. Te właśnie wyprawy, zawsze jakieś wspólne wakacyjne. Ostatnio zdradzę, byliśmy w Argentynie wspólnie i tylko dzięki córkom, bo tak bym w życiu tam nie dotarł. One prowadziły tą wyprawę. Ja byłem tylko kierowcą, żona była osobą
podziwiającą widoki.
Także to było piękny czas. Także podzieliliśmy rolę i było wszystko pięknie. Naprawdę dobry czas wyrwany dla nas, ale też celebrujemy nasze, no, choćby urodziny żony wczoraj, także właśnie, która obchodziła swoje urodziny, też zawsze wyrywamy się, że to jest ten nasz czas, nie? Także szukamy takich momentów w życiu naszej rodziny, żeby one były tylko dla nas, żeby właśnie pobyć ze sobą mocniej, bez nikogo.
Dzisiaj mówimy o rodzinie, ale gdy tak myślę w ogóle o rodzinie, to też myślę o takim środowisku pracy, która ma dużą atmosferę rodzinności. Mamy to szczęście z Piotrem, że w fundacji, w Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, którą współtworzyliśmy 18 lat temu, spotkaliśmy i razem z nimi jesteśmy przez tak długie lata. Wielu fantastycznych ludzi, wielu liderów, którzy przyszli jako też młodzi ludzie, młodsi od nas, a teraz po prostu wow, my możemy się uczyć od wielu ekspertów. I dla mnie to było zawsze takie dobre, że widziałam, jak ludzie wzrastają i jak dalej możemy, jakby to wsparcie, ten taki trochę, taką charyzmę, nie? Tego zmiany na lepsze, robić to razem, ale też w takich warunkach oczywiście. No, praca jest pracą, ale tam dostaję, ja na przykład mówię o sobie, dostaję bardzo dużo. Mm-hmm. Dostaję bardzo dużo wsparcia. Jest
no
to takie właśnie środowisko
w pracy, nie?
Tak. Więc to też jest takie środowisko, w którym warto inwestować, żeby ono było właśnie takie trochę quasi-rodzinkowe.
To, o czym mówi mama, jeszcze tak do tego dopowiem, że jak myślę o rodzinie, to myślę o dawaniu życia I to dawanie życia nie zawsze musi być w postaci na przykład trzech córek, że to też może być właśnie to życie jako energia, jako właśnie jakaś taka chęć, duża, ogrom miłości. No i myślę, że właśnie w tej fundacji, Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, rodzice to życie dają i w domach, i w tych wszystkich najmniejszych miejscach, które są. No i w ten sposób ta rodzina się, że tak powiem, powiększa i właśnie jest to taka rodzina przepełniona dobrem.
To teraz zrobimy króciutką przerwę i zaraz wracamy do rozmowy. Dzisiaj rozmawiamy o pomaganiu, o tak naprawdę też o dużym cieple rodzinnym, bo jesteście bardzo ciepłą rodziną i tak pięknie opowiadacie o tym, żeby zauważyć drugiego człowieka, żeby dzielić się tym dobrem. Jak lubisz spędzać czas z rodzicami?
Po pierwsze to lubię. Warto to podkreślić, bo wiem, że to nie jest może aż tak codzienne, chociaż mam nadzieję, że to się zmienia. Lubię podróżować, bo to oczywiście rodzice też mnie tym zarazili. Ale oprócz tego uwielbiam muzykę. Byłam w szkole muzycznej na śpiewie, więc mamy w domu pianino, śpiewamy. Ale chyba najbardziej właśnie lubię tak aktywnie spędzać czas. Często widzę rodziców, którzy gdzieś tam potrafią na jeden dzień wyjechać w góry tylko po to, żeby wejść i wrócić. No i ja po prostu też tak robię, więc tylko kiedy znajduję chwilę dla siebie, to uciekam w jakieś różne aktywności na świeżym powietrzu.
A rodzice jak lubią spędzać czas ze swoimi dziećmi najbardziej?
No, to chyba się powtórzę po tobie, córeczko. Ja też lubię w nim wyjeżdżać. Ale tak codziennie też w codzienności pobyć, bo one rzeczywiście nieraz spontanicznie siadają do pianina, bo wszystkie grają i zaczynam jakieś wariactwa i to są takie nasze wariactwa. Boję się tylko, że sąsiedzi nas końcu kiedyś wyrzucą z kamienicy, ale dajemy radę.
Ja lubię zrywy przy gotowaniu, klejenia pierogów, takich właśnie klasycznych rzeczy, takiego gadania wówczas, takiego właśnie naszego, Piotrze, z dziewczynami, prawda? Ale też lubię ten taki czas, kiedy mogę siedzieć i słuchać. Piotr by wtedy chciał coś robić, nie? A ja się nauczyłam, że wystarczy tak po prostu pobyć i posłuchać, dać taką przestrzeń do wysłuchania się i dla mnie taką dużą, dużą nagrodą wtedy jest to, że na przykład słyszę, ojejku, już mi lepiej.
O, piękne to.
No to prawda, trochę w działanie wchodzę. Nie wiem, czy ktoś ma też trzy córki, to chyba cztery kobiety, to wie jak to jest, jak one wszystkie zaczynają, a ja wtedy nie wiem za co się chwycić, żeby zacząć już to realizować. A potem jest taki spokój, nie? Także trzeba pomalutko.
Jak to się stało, że wasza, można powiedzieć, pasja stała się też pracą? Chęć pomagania innym przełożyliście na taką codzienność?
No chyba to taka niezgoda na taki kryzys, który widzieliśmy, prawda? Bo wcześniej byliśmy w zawodach pomocowych. Tam się też poznaliśmy i oczywiście dobrze nam tam było, tak jak nawet z zespołami sprzed fundacji rozmawiam z osobami, z którymi się wówczas współpracowaliśmy, mam to na myśli, ośrodek adaptacyjny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na ulicy Nowiny. Tak wówczas tak brzmiał, prawda, tak, w Gdańsku. Tak. Też byliśmy młodymi ludźmi, którzy przecierali taki szlak inkluzji. Mówiliśmy, nie, no po prostu nie można mówić tylko o jakby włączeniu, o integracji wówczas. Teraz mówimy o włączeniu. Jakby zamykając kolejne osoby w jakby takich ośrodkach, więc tam już wtedy mieliśmy to takie wyjście do społeczności i to po prostu dawało taką naprawdę duży impact. Mówimy, wow, to się dzieje, to jest prawda. I gdy przyszedł czas, kiedy Piotr był dyrektorem dużego domu dziecka, takiej masowej placówki, w której mieszkało 84 dzieci pod jednym dachem i podjęliśmy taką decyzję, Piotr podjął decyzję o odejściu i ja w ogóle wtedy byłam cała w gotowości do zmiany, dlatego też, że przeżywałam młode, takie jeszcze bardzo świeże macierzyństwo. Dzieci były bardzo małe, więc wówczas my podjęliśmy taką decyzję, że możemy nasze siły połączyć i trochę zmienić ten system, tak? Na tyle, ile możemy.
Zmienić świat.
Na początku był taki pomysł, że my w ogóle staniemy się rodziną, rodzinnym domem dziecka. I pomyśleliśmy, że przyjmiemy 8 dzieci pod nasz dach, i to nasze 3 córki i wtedy stworzymy taki mikroklimat. No ale takie nasze dalsze rozmowy i myśli i takie nasze też kompetencje spowodowały, że jakby pomyśleliśmy o tym, no, że nie, że nie będziemy w tym szczęśliwi. Bo Ja naprawdę życzę ludziom takich ścieżek, które powodują, że jak w to pójdą, to oni są po prostu szczęśliwi w tym, co robią. Więc gdy pani mówi, że praca, to ja myślę praca, ale praca, pasja, praca, codzienność, no to trochę tak wszystko się gdzieś tam miesza. I u nas to była taka silna motywacja do zmiany, do tego, aby dzieci nie mieszkały w instytucji.
Ja tu troszkę chcę przytoczyć świętej pamięci prezydenta Pawła Adamowicza, który jakby no, był naszym takim przyjacielem, który nas wsparł we wszystkich naszych pomysłach. To dało taki potężny wiatr w żagle, że udało nam się no, rzeczywiście sporo zmian wprowadzić. Ale to on był też tym pomagaczem, który pomógł w naszym mieście zamknąć duży dom dziecka, otworzyć małe kameralne domy, w których wychowuje się teraz dzieci. I to było jedno z pierwszych miast w Polsce tak naprawdę. Także to, co Marianka mówi, to rzeczywiście no, ja też mam, ja bardzo lubię chodzić do naszej pracy, to jest nasza, nie wiem, no, oczywiście trzeba zarabiać, ale to jest też misja, to jest nasza radość tego, że tam jesteśmy. Dużo się dzieje, jest też dużo zmartwień, ale jakoś tak się dzieje, że rzeczywiście przy nas się gromadzi bardzo dużo dobrych ludzi. To jest jakieś takie szczęście, że udaje nam się ich no, znaleźć, oni się znajdują wokół nas i jakby te wszystkie problemy się udaje po prostu załatwiać rzeczywiście, nawet jak się nie ma pieniędzy.
Bo w fundacji ważna jest też jakość wsparcia, prawda? Taka jakość usługi, która w ogóle w takim języku wartości dla nas w ogóle mówimy o godnościowym takim wspieraniu, o w ogóle o godności i szacunku drugiej osoby. I ta nasza już chyba w DNA fundacji, ten gen jakości powoduje, że całe zespoły dają tam naprawdę dużo swojej pracy, dobrej pracy, nawet niewymaganej przez zewnętrzne instytucje. I gdy te instytucje i inni partnerzy widzą to zaangażowanie, i to nie mówię nie tylko liderów, to jest po prostu to jest wszystkich, bo to są i pracownicy pierwszoliniowi, ale też ci, którzy są odpowiedzialni za to, że po prostu każdy budżet się złożył, prawda? I po prostu był dobrze wykonany, więc ta praca może nie jest tak widoczna na zewnątrz, bo ona nie jest taka na pierwszym froncie, ale ona jest bardzo, bardzo ważna. To są miliony godzin po prostu ślęczenia przy takim po prostu tych dokumentach, więc naprawdę szacunek dla wszystkich osób, które pracują w administracji. No. Chcę powiedzieć o tym, że wówczas, jeżeli dajemy z siebie taką dużą, tak, i w prawdzie, i w takiej wartości i godności, to wówczas też inni liderzy, czy inne organizacje, instytucje, mam też na myśli partnerów biznesowych, widzą to. I wówczas, nie wiem, to już jest takie domino, że włączają się osoby do dobrej sprawy. I mamy to szczęście współpracować w naszej organizacji z wieloma partnerami biznesowymi, czy samorządowymi na rzecz wspólnej zmiany.
Co jest trudne w pomaganiu, a co daje największą satysfakcję?
Trudne jest to, że czasami trzeba dać tak bardzo siebie całego, że zapomina się w tym wszystkim o sobie. I to jest chyba taka pułapka, która nie jest oczekiwaniem tej drugiej osoby, której się pomaga, czy... Tylko to jest pułapka, którą samemu się sobie zastawia, że tak bardzo chce się komuś pomóc, a czasami w tym wszystkim zapominamy właśnie o sobie. Także to jest trudne. A kolejne pytanie było...
A co daje największą satysfakcję?
Daje największą satysfakcję? Chyba oczy. Oczy człowieka, kiedy się je zobaczy, kiedy zobaczy się, komu się naprawdę pomogło i właśnie zobaczy się to w oczach.
No ale pięknie.
Tak myślę.
Dla rodziców?
Ja tak właśnie chciałem dodać właśnie do tych trudności, to po tylu latach pracy z dziećmi, nie tylko, to zawsze miałem taką nadzieję. Wszyscy mają tę samą od nas pomoc taką, że mogą wiele zadziałać. Nie zawsze to się udaje i wtedy ta trudność moja to jest taka, kiedy przeżywam dramat odchodzących młodych ludzi, którzy myślą, że są już tak gotowi, że sobie poradzą, potem niestety nie zawsze sobie radzą. I przeżywamy to za każdym razem. Już się nauczyłem, że nie ma 100%, ale oczywiście no, staramy się od początku zawsze wszystkim ten sam start największy, jaki możemy dać. No po prostu dajemy. To dla mnie jest najbardziej trudne, kiedy właśnie wiem, że coś się tam nie udało w życiu i wtedy nie zawsze wracają do nas, żeby tą pomoc z powrotem od nas dostać. A to, co Olivka mówi o oczach, to oczywiście to jak najbardziej. Znaczy, to jest niesamowita radość z stykania się No na co dzień, nie wiem, nie każdy spróbuje po prostu spotkać tych wszystkich, z którymi my współpracujemy na co dzień. I to jest taka ogromna radość z nim być.
Tą trudnością jest, tutaj za Piotrem powiem, taki zerwany kontakt, kiedy, nie wiem, moje doświadczenie mówi mi, że jeszcze potrzebny byłby czas do dojrzania, dojrzewania jeszcze w jakimś wsparciu, czy w tej swojej drodze. Radością jest powrót, kolejna szansa. Trudnością też jest to, ja już mówię tak z pozycji organizatora, jakiś taki brak usługi, brak jakiegoś elementu w układance. Kiedy widzę, nie wiem, gotowość osoby, a z różnych przyczyn akurat takiego typu wsparcia, czy takiego właśnie jakiegoś elementu brakuje. Mm-hmm. Ale tą trudność znowu przy wspaniałych osobach, dobrych systemach można po prostu sprawić, żeby odbiorca no, mógł z tego skorzystać, tylko wymaga to większego zaangażowania. No i czasami takie nierozumienie, że zewnątrz, że nie wiem, zmiana społeczna czy zmiana w osobie musi się zadziać w określonym, dłuższym czasie. Często programy, projekty oczekują natychmiastowej zmiany tu i teraz, nie wiem, roczny projekt, prawda, do zmiany. Nie, czasami prowadzimy firmy społeczne, Hotel Soustay, Kawiarnia Kuźnia, Parkolada, tutaj ukłon do Gosi Goju-Kaligowskiej, która wzięła na siebie taką odpowiedzialność zarządzania tymi miejscami.
Ale mam też siłownię, Przemek Klus prowadzi.
A, oczywiście, w ramach... najnowsza firma sportowa, to tak w ramach wellbeingu, prawda? To pochwalę, że Piotr spędza tam trochę czasu. że i urwałeś mi wątek, ale to proszę mi przypomnieć, że...
Co jest trudne, to daje satysfakcję.
Mm-hmm. Że ty postawię kropkę.
Znaczy ja jako pracodawca mogę powiedzieć, że mamy prawie setkę ludzi zatrudnionych w naszych organizacjach. I ta trudność jako pracodawcy jest taka przykra, że nie zawsze możemy dobrze wynagrodzić naszych pracowników, zwłaszcza tych, którzy pracują bezpośrednio w domach, zresztą chyba wszystkich, ale przede wszystkim tych, którzy pracują z dziećmi i tak naprawdę dużo poświęcają temu czasu. I tak zawsze ze smutkiem patrzę, że te wynagrodzenia są no, takie, jakie są i wtedy utrzymanie jakby no, dobrej kadry jest takie no, trudne po prostu, bo ludzie jednak chcą zarabiać i wracać do swojej rodziny, ale wtedy szukamy rozwiązań właśnie pośrednich takich, żeby ten dobrostan trochę poprawić, tak, że szukamy i szkoleń, i spotkań, i właśnie możliwości wspomagania inaczej, na przykład właśnie jakiś nawet multisport.
Ta moja kropka mi się już teraz przełoży na przecinek, gdyż myślałam o tym, że właśnie brak tej takiej odpowiedzi na to, że jest jakaś forma wsparcia, albo że w programie ona musi być bardzo mocno określona czasowo, chociaż nie wiemy, jaka jest potrzeba tak naprawdę do końca, to właśnie w firmach społecznych, o których wspomniałam, często mieliśmy pytanie, no, a ile u was trwa ten staż taki przygotowujący do pracy? Mówimy tyle, ile potrzeba. Pięknie. Więc to jest taka wolność.
To ja tak na koniec zapytam, bo musimy już powoli kończyć. Czemu warto być wolontariuszem? Dlaczego warto pomagać innym?
Najświeższa oliwka tamten.
Już najświeższe mam ja wspomnienia. No i cały czas jestem wolontariuszką. Chyba to, o czym mówiliśmy od samego początku, to, co dostaje się w zamian, bo naprawdę dostaje się dużo. I ja mam takie poczucie, że dostaje się wręcz dużo więcej, niż się daje od siebie samego. I to, co mam na myśli, to jest taka chęć do życia, że ja jakby z powrotem otrzymuję właśnie taką chęć, która mnie napędza, żeby codziennie rano wstawać i coś robić. I to mi najwięcej daje. Tak.
Ale
myślę.
Pięknie.
Też wrócę do początku. Dla mnie wolontariat był w ogóle takim odkryciem. Może nie wiem, czy to się w ogóle nazywał jeszcze wolontariat. Nie było ustawy o wolontariacie.
Nie, nie było.
To był taki pewnie osobisty niepokój, żeby przymierzyć się w jakich miejscach. Co ja w życiu w ogóle chcę zrobić? I naprawdę dla osób, które nie wiedzą, to myślę, że to może być doskonała ścieżka, mówię z autopsji, do tego, aby być w różnych miejscach, przymierzać się do tego, jak ja to czuję. I wówczas to może być wspaniały, poza edukacją, czas takiego dojrzewania w tym, jaką ścieżką w ogóle chcę pójść. Albo też stylem życia. To może być po prostu później też styl życia, bo nie musi to się wiązać ze ścieżką zawodową, ale z
być
tym
obecnym.
Po prostu byciem obecnym. Byciem tu i teraz, ale byciem zaangażowanym.
Pięknie. Bardzo państwu dziękuję. O, może pan Piotr jeszcze.
Nie, ja tylko wrócę do początku, że można zaleźć żonę bardzo dobrze.
i zbudować rodzinę.
Tak jest.
Dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Przypomnę, dzisiaj moimi Państwa gośćmi byli Marianna i Piotr Wróblewscy oraz najstarsza z trzech córek, Oliwia. Teraz zapraszam na słuchowisko w życiu, a ja życzę spokojnej, rodzinnej niedzieli. Do usłyszenia. Alicja Samolewicz-Jeglicka.